Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już byli podeszłych lat. Kiedy Zachariasz był wyznaczony dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud na zewnątrz modlił się w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariasz. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery nic nie będzie. Już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo sam już jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. Oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał w niemu. I tak upłynęły dni jego posługi kapłańskie. Powrócił do domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy łaskawie wejrzał, aby zdjąć ze mnie hańbę wśród ludu. Oto słowo Pańskie. Chciałbym króciutko nawiązać do tego, co powiedziałem wczoraj. Uczestniczący w tych rekolekcjach w większym lub mniejszym wymiarze mieli pewną całość. Już wczoraj wspominałem o różnych adwentach, jakie możemy sobie wyobrazić, czy do czego to słowo adwent się odnosi. To jest przyjście Pana i my oczekujemy na przyjście Pana z nadzieją i radością. Takie ma być oczekiwanie. To jest ten adwent wyznaczony od pierwszej niedzieli do uroczystości Bożego Narodzenia. Czas takiego bezpośredniego przygotowania. Takim adwentem były dzieje Starego Przymierza, kiedy to Izraelici oczekiwali na przyjście Mesjasza. Takim adwentem jest nasze życie, oczekiwanie na spotkanie z Panem przy końcu czasów albo w chwili naszej śmierci. Dla wielu dziś w nocy adwent się skończył. Z stanęli przed Panem, ale ten Adwent to jest oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem Panem w Eucharystii, w sakramentach świętych. To jest też czas oczekiwania na spotkanie z Chrystusem Panem, który przychodzi do mnie w drugim człowieku, zgodnie z takim polskim powiedzeniem, gość w domu, dom. Ale tego spotkanie z Chrystusem czasami pośród swoich najbliższych, kiedy to oczekujemy, by naprawić, uzdrowić może te relacje z tym najbliższym człowiekiem. Dziś chciałbym zastanowić się nad dwiema sprawami. Jutro będę kończył trzecią. Mianowicie chciałbym pokazać, że jedna z modlitw, którą odmawiamy, jest odbiciem pewnego adwentu, naszego oczekiwania. Chodzi mi o modlitwę Pańską Ojcze Nasz. Może nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, przyzwyczailiśmy się, że każdego dnia ją odmawiamy wiele razy. Jest to modlitwa adwentowa w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. W języku francuskim istnieje pewien tryb gramatyczny zwany subjonktywem, czy trybem życzeniowym. Kiedy zacząłem odmawiać braty po francusku Ojcze Nasz, wtedy sobie uświadomiłem, o co chodzi. W polskim tekście tego nie widać. Mówimy: Święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja i tak dalej. I tak bardziej nam się to kojarzy z tym rozkazującym niż takim życzeniowym. Tymczasem to jest tak: niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech się spełni wola Twoja. Niech otrzymamy nasz chleb powszedni, niech zostaną nam odpuszczone nasze grzechy. Jest taki w języku polskim taka pozostałość tego trybu, który we francuskim nie tylko jest nagminnie używany. Dzisiaj chciałbym się zatrzymać nad tymi dwoma pierwszymi wezwaniami: święć się imię Twoje i przyjdź Królestwo Twoje. Jest oczekiwanie, niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech będzie uświęcone imię Twoje. Zacznijmy od tego, że niech będzie, święć się imię Twoje, mówimy po polsku, a gdybyśmy użyli tego trybu życzeniowego, to będzie tak, przecież my nie możemy Panu Bogu rozkazywać, bo oczekujemy, mamy taką nadzieję, że będzie się święciło, czy zostanie uświęcone imię Boga. To znaczy dokładnie, niech będzie poznane i niech będzie ogłoszone, niech będzie przepowiadane imię Boga. Warto to sobie uświadomić, że my wyrażamy takie życie. Co to znaczy, że to imię ma być poznane i uświęcone? No przede wszystkim my musimy sami poznawać Pana Boga w dwojaki sposób. Poprzez jakąś lekturę Pisma Świętego, czasopism, książek i tak dalej. Ale głównie poprzez naszą modlitwę, poprzez nasz kontakt z Panem Bogiem, poprzez rozmyślanie, poprzez danie Panu Bogu niejako szansy, by na nas przybyły, abyśmy Go poznali. Święty Tomasz z Akwinu, który napisał wiele mądrych książek, kiedy doznał pewnego objawienia, to później powiedział o tym wszystkim, co napisał, że to jest słowo, ale tej słomy nie spali. Czyli uznał, że coś tam jest, z czego można skorzystać. Otóż trzeba nam sobie przede wszystkim uświadamiać, kim jest Bóg, do kogo my się zwracamy i do czego jesteśmy zaproszeni, do czego jesteśmy wezwani. Ja wczoraj wspomniałem, a dziś ten temat nieco rozwinę. Mówi się, że chrześcijaństwo jest odrzucane, bo jest trudne, wymagające, nieżyciowe, nierealne. Otóż Pewnie niektórym to przeszkadza, może nawet nie, ale myślę, że główny powód jest taki, że my nie uświadamiamy sobie takiej rzeczy, jak wzniosłe jest chrześcijaństwo. Nie uświadamiamy sobie tego, że jesteśmy powołani do świętości. Jest taka książka z Arona Kierkegaarda, filozofa duńskiego, XIX-wiecznego, Bojaźń i drżenie. I on tam posługuje się takim przykładem. Mówi, że w pewnym mieście żył najemnik i cesarz. I najemnik marzył o tym, żeby zaraz w życiu cesarza zobaczyć. Tymczasem przychodzi posłaniec do cesarza i mówi, że cesarz chce go mieć za zięcia. W głowie najemnika się to nie mogło pomieścić. Jak to możliwe? A z drugiej strony ogarnął go strach. Raz w życiu, gdyby zobaczył cesarza, mógłby o tym opowiadać dzieciom i wnukom jako o ważnym wydarzeniu w swoim życiu. Ale zostać zięciem cesarza, oto za dużo. Zostać zięciem cesarza, to się nauczyć pewnych manier, odpowiedniego zachowania, jak się poruszać na dworze, komu się najpierw ukłonić, komu się odkłonić i tak dalej. Ale mówi, to stanie się faktem. Kierkegaard dodaje, a ja za nim. Zostać zięciem cesarza to nic. My zostajemy dziećmi Pana Boga. Do tego jesteśmy wezwani. To jest wielkie wezwanie do tego, aby być świętymi, doskonałymi. Jest taka piosenka Edyty Geber, ja się nie skarżę na swój nos. Bardzo ładny i mądry tekst, ale jedna rzecz, no może tak wymagałaby pewnego doprecyzowania. Prowadzisz mnie tak drogą krętą i wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić mnie. Prowadzisz drogą krętą, jak chciałbyś uczynić mnie. No właśnie, chcę uczynić nas świętymi. Świętymi bądźcie, ponieważ ja, wasz Bóg, jestem doskonały. I w okresie Adwentu, że mamy się modlić o to, żebyśmy zostali świętymi. Żebyśmy nie zostawiali to niektórym wybranym. Mądrość Kościoła jest taka, że na ołtarze wyniósł ludzi najróżniejszych stanów. Mamy tam królów, paru węgierskich i innych. Mamy tam polityków, by Tomasza Morusa wymienić. Dziś się wydaje, że polityka to już tak trudna rzecz, a niektórzy zostawali świętymi. Mamy kapłanów, siostry zakonne, mamy matki, rodziców. Mamy takiego brata Konrada w Tytingu, kapucyna, który 30 lat siedział na słupcie klasztorowym. I wydawało mi się, że nic specjalnego nie robił. Potem został wyniesiony na ołtarz. Widocznie kontakt z tym Bogiem, z tym człowiekiem wywoływał na innych duże wrażenie, że uznali, że trzeba tego ogłosić świętym. Jesteśmy wezwani do świętości i prosimy, by to było to imię poznane i by było ono głoszone, by było przepowiadane, by o tym mówić innym ludziom, ale przede wszystkim samemu tego pragnąć wiedzieć. Gdy pracowałem na Ursynowie w kościele, tam było dużo młodzieży, która przychodziła, przystępowała do bierzmowania i oni chętnie przychodzili do mnie do spowiedzi z bardzo prostego powodu, ja ich mam uznałem. Zawsze to było łatwe. I tak ustawiali się w kolejce i się przyglądali prorokatom. I kiedy wyznał swoje grzechy, to mówię, jeszcze jednego nie powiedziałeś. Rozmawiałeś w kościele. Rozmawiałem w kościele. Mówię, ucz się tego szacunku. Bo jeżeli nie będziesz miał szacunku dla tego, co święte, to każdy grzech łatwo wkroczy w twoje życie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremne. Drugie przykazanie Boże, proszę zobaczyć, czy to by nie zabijać. Jest piąte, nie udowodnić, szóste, a nie kraść. To by nie wzywać imienia Bożego na daremnie. Jest na drugim miejscu. Nie będziesz miłował, nie będziesz miał cudzych bogów, nie będziesz brał imienia Pana swego na daremnie. To jeszcze inaczej można. Nie będziesz wzywał go do trzech rzeczy. Tam, gdzie sobie możesz poradzić, radź sobie sam. I tak jak mówił święty Ignacy Loyola, pamiętaj i czyń wszystko, jakby to od Ciebie zależało. Pamiętaj, że nic od Ciebie nie zależy. Otóż, kiedy prosimy, by to imię było uświęcone, to abyśmy mieli świadomość, do czego jesteśmy powołani, abyśmy za tym tęsknili, abyśmy się starali się udoskonalać, abyśmy mieli szacunek dla Boga, który nas wzywa do świętości, do doskonałości. Ale to tak, żebyśmy do Niego się modlili. Można by sporo mówić o modlitwie. Ja to w kilkunastu zdaniach próbuję streścić. To uwielbienie imię Boga to przede wszystkim nasza modlitwa uwielbienia. I jest nasze modlitwo, kiedy zwracamy się do Pana, bardzo mało. Uwielbić imię Boga i podziękować Mu za to, czym jesteś. Za to, co od Niego otrzymujemy. Proszę sobie wziąć do ręki Księgę Ester i poczytać tę modlitwę, którą ona odmawiała w chwili wielkiego zagrożenia. Nie prosiła najpierw, by została ocalona z rąk prześladowcy, tylko prosiła o to, dziękowała Bogu za Jego dary, potem przepraszała za uczynione grzechy, wreszcie przedstawiła tę prośbę, by ją i jej lud ratował. Świadomość wdzięczności wobec Boga, zresztą jak i ludzi, jest cenną rzeczą. Bo jeżeli ja mam świadomość, że od kogoś coś otrzymałem, że coś komuś zawdzięczam, to mogę to czasem zlekceważyć, ale na ogół nie będę robił krzywdy czy zła drugiemu człowiekowi. To warto też o tym pamiętać w naszych relacjach z innymi ludźmi. My bardzo łatwo dostrzegamy, co kto nam złego uczynił, ale może warto zadać sobie pewien trud i zobaczyć, co dobrego uczy. Wtedy, gdy nadepnie nam na piętę, czy na palec, to wtedy inaczej będziemy reagowali, wiedząc, że on coś uczynił. Tak samo, że warto mieć świadomość tego, że jesteśmy obdarowani przez Pana Boga, że tak wiele mu zawdzięczamy. To wymaga pewnego trudu. Wtedy, gdy nas spotka choroba, nieszczęście, śmierć kogoś bliskiego, inaczej będziemy to przeżyć. To ta prośba, by zostało uświęcone imię Boga, przekłada się również na to, że będziemy starali się o Nim mówić. Kiedyś jest taka książka, wywiad rzeka, wybór Boga z kardynałem Listirze, arcybiskupem Paryża i jeden z prowadzący ten wywiad dziennikarz postawił mu pytanie. No ale w imię czego ja mam mówić o Bogu ludziom, którzy nie chcą tego słuchać? Nie są zainteresowani. I kardynał powiedział tak. W imię pewnej oczywistości. Tak jak zakochany chłopak opowiada o swojej dziewczynie, czy chcą go słuchać, czy go nie chcą słuchać, opowiada, jak ona jest wspaniała. Tak samo trzeba by było mówić o Panu Bogu, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sytuacja jest taka, jaka jest, kiedy religia uważa się za przeżytek, Kościół, księży prawie za instytucję przestępczą, może warto byłoby o tym Panu Bogu mówić i być może niekoniecznie słowami za każdym razem tak jak świadkowie Jehowy chodzą, ale mamy dziesiątki okazji, by coś powiedzieć, ale głównie by o tym świadczyć przykładem swego życia. Kiedy pracowałem u świętej Anny, to jak przychodziły studentki i chciały pożyczać książki, to mogłem zgadywać. Niewierzący chłopak lub innego dysku. Ona przeczyta sobie książkę i go przekona. Tymczasem to nie, tak się nie stanie. Nie zatłumaczyłem im, żeby przede wszystkim były dobre dla niego, czy w ogóle dla drugiego, i były konsekwentne w swoim wierze, bo ludzie patrzą i to widzą. Dzieci, rodzice, sąsiedzi doskonale. Kiedyś zdarzyło się, że błogosławiłem ślub wierzącej dziewczyny z niewierzącym chłopakiem. I potem poszedłem tam po polędzie, jako karę, i ona tak zaczęła go przy mnie nawracać, a on do niej: opowiedz księdzu, kiedyś ostatni raz była w kościele. I był głupio, nie był głupio. Być dobrym i konsekwentnym w swojej wierze, to jest mówienie o Bogu, to jest troska o to, by zostało uświęcone Jego imię. To jest czasami prostowanie różnych wypowiedzi na temat, które są pozbawione głębszego sensu. Dziś to jest pewien trud krytycznego myślenia. Dzisiaj powtarza się to, co się usłyszył w radio, w telewizji i uważa się to za swoje. Opowiadała mi znajoma lekarka, że po 3 minutach badania pacjenta ona wie, jaką on ogląda telewizję. Tymczasem jak ktoś idzie do lekarza, to powinien mówić, że głowa boli, brzuch, ucho, a nie co w telewizji. Usłyszał, że jutro jeszcze do tego troszkę wrócę. Niech się święci imię Twoje, niech będzie poznane, uwielbione. Ja wyrażę mu wdzięczność i będę pamiętał, że zostałem wezwany do świętości, do doskonałości. I teraz kolejna sprawa. Przyjdź Królestwo Twoje. Otóż prosimy o to, by przyszło Królestwo Boże. Jest bardzo ładny tekst świętego Augustyna, w którym tłumaczę, nawiązuje on do rozmowy Chrystusa z Piłatem. Kiedy Piłat pyta, czy ty jesteś królem, Chrystus Pan odpowiada: tak, ja jestem królem, ale królestwo moje nie jest tego świata. I święty Augustyn czyni taki komentarz. Mówi: Zbawiciel nie powiedział, że jego królestwo nie jest na tym świecie. Bo gdyby nie było na tym świecie, to nie mógłby przyjść jako sędzia przed Panem. Królestwo jego jest na tym świecie. Ono się tu urzeczywistniało. Ale ono nie jest urzeczywistniane metodami tego świata. Jak czytamy w prefacji na uroczystość Chrystusa Króla, jest to królestwo sprawiedliwości, miłości, pokoju. I teraz, kiedy my prosimy o urzeczywistnienie się tego królestwa na ziemi, bo ono przyszło, to Chrystus Pan powiadał: Królestwo Boże jest w nas. Wszystkie przypowieści, jakie opowiadał, są przypowieściami o Królestwie, o Jego wielkości, rozwoju, dynamice i tak dalej. To również możemy prosić, by ono się urzeczywistniało, a tu na imię się będzie urzeczywistniało, zależy od nas, może w takim maleńkim wymiarze, maciupeńkim, ale jednak od nas, gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w imię moje, tak jak jest. Pamiętajmy, ktoś powie: no co ja jeden mogę uczynić, nawet z moją rodziną czy przyjaciółmi, wobec tego, co się dzieje w świecie. I znowu przytoczę ten tekst. Gdyby nie było tak, co urzeczywistniają to królestwo, to rzeczywistość byłaby znacznie lepsza niż jest. Ale są ludzie, którzy są sprawiedliwi, uczciwi, pobożni i tak dalej. Jesteśmy jednym z tych w tym ciału. Tutaj każdy mój dobry czyn, każda modlitwa służy innym i odwrotnie, każdy mój grzech szkodzi innym, stąd jest w imieniu Kościoła opuszczany konfesją. I to jest pierwsza sprawa. A druga jest taka, że trzeba mieć ciągle nadzieję. Otóż zakończę to pewnym opowiedzeniem pewnej historii. To rok dokładnie 1976. Kończyłem swoją pracę licencjacką z teologii i rozmawiałem z moim promotorem, księdzem Inlenderem, który jako jedyny z Polaków w tamtych czasach pracował w papieskiej kongregacji. I on wyjeżdżał za granicę, miał dostęp do różnych informacji, do których myśmy nie mieli dostępu. I wtedy Polska doszła w siłę, ludziom żyło się dostatnio, jak głosiły hasła wypisywane na wszystkich transparentach. Czas prosperity za czasem, kiedy był zarządów bieda. I on powiedział, że przyjdzie bieda, przyjdzie kryzys, będzie brakowało w sklepach różnych rzeczy. Ja zapytałem, a co ja mam wtedy robić jako ksiądz? Odpowiedział mi, głosić chrześcijaństwo na ciebie. I kiedy po kilku latach ten kryzys przyszedł, jak pamiętamy, spotkałem go i zapytałem ponownie, co mam robić w tej sytuacji. Głosić chrześcijaństwo bracia. Chrześcijanin to człowiek nadziei. Dziś, przepraszam za wyrażenie, jest tak dużo białego, tak dużo narzekania, że się tego słuchać nie daje. Czasy zawsze były łatwe i trudne. Były wojny, katastrofy i tak dalej. Spróbujmy u siebie wzbudzić taką nadzieję, u innych i pamiętać o tym, że jesteśmy wezwani do tego, aby Królestwo Boże się ziściło, aby imię Pana zostało poznane w niebie.